Błogosławiona jest młodzież, albowiem ona odziedziczy dług narodowy.
Dzień dobry, witam Państwa. Przed chwilą słyszeliście żart oficera prowadzącego, pana Appelbauma, który był odpowiedzią na pytanie o niezwykle wysokie zadłużenie naszego kraju, które przekroczyło wszelkie rekordy, już nawet nie gierkowskie oraz trzecio RP-owe, tylko w ogóle wszelkie rekordy zadłużenia naszego kraju, więc z tego żartu, to jest bardzo śmieszny, trzeba przyznać, dla niektórych, wynika jedno, co jest dla nas bardzo, myślę, dobre, interesujące, aczkolwiek nic z tego nie wynika. Wynika z tego bowiem, że co on powiedział, zażartował, że oni doskonale wiedzą, w jakiej sytuacji jest państwo, jeżeli chodzi o kwestie zadłużenia gospodarcze, monetarne, finansowe, tylko że mają to gumowo w pompie, bo ich to nie dotyczy, gdyż ich dzieci mieszkają za granicą. Tak na początek. Witam Państwa w przeglądzie bardzo złej wiadomości. W tym tygodniu, tak jak poprzednich, w Polsce nie działo się nic ciekawego, poza tym, co pan powiedział, no może poza tym, że Polska została troszkę przymuszona do tego, żeby zacząć rozmawiać z Białorusią, nie bezpośrednio, tylko za pomocą pośredników amerykańskich, ale jednak to się wydarzyło przy okazji faktu zwolnienia z więzienia białoruskiego pana Poczybuta, dziennikarza polskiego, który tam systematycznie siedzi, ciągle tam siedzi, w sumie jak nie siedzi, to i tak siedzi, kiedy go wypuszczają, nie może znaleźć pracy, bo od razu KGB miejscowe przychodzi i tak, nie, on nie pracuje, nigdzie nie pracuje w Białorusi, na Białorusi i dlaczego powiedziałem w Białorusi? Albo w Ukrainie, no tak. Na Białorusi nigdzie nie może pracować, musi stąd wyjechać, no w związku z tym, że Amerykanie zadziałali, o czym za chwilę, zwolniono go znowu z więzienia i tym razem wysłano do Polski, gdyż stwierdzono, że sam stamtąd nie wyjedzie, słusznie, gdyż jak ktoś się pojawił w Polsce, stwierdził, chwilkę odsapnę, zaraz tam wracam, bo Białoruś jest moim krajem, moją ojczyzną, to tam się urodziłem i tam chcę zemrzeć, tak powiedział pan Poczobut, no i za chwilę tam wróci. Dlaczego jednak pan Poczobut znalazł się na terenie Polski? To jest interesujące, aczkolwiek dla osób, które oglądają PIT-u systematycznie od dłużej niż roku, doskonale wiedzą, dlaczego tak się musiało stać, gdyż, uwaga, Amerykanie dogadują się z Białorusią. Powtarzam to po raz kolejny, ale w głównych mediach polskich tego nie znajdziecie, w związku z tym powtarzam to po raz kolejny. Amerykanie dogadują się z Białorusią. Amerykanie dogadują się z Białorusią z prostego powodu. Nie dlatego, że po prostu nagle pan Łukaszenka stał się demokratyczny, tylko dlatego, że ogromne złoża ropy naftowej, energetyków wszelakich leżą za naszą wschodnią granicą. To nasze władze, nasze osobiście, polskie władze nie dostrzegają tego i cały czas zastanawiają się, co zrobić z rosnącymi cenami energii w wyniku zagrożenia wynikającego z konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz ZTS-u, Zielonego Ładu, który to z kolei konflikt cały czas w Europie tli się, nawet nie tli się, tylko rozpalił się na dobre, gdyż ceny cały czas energii rosną w górę. No więc polskie władze nie wiedzą, co z tym zrobić, amerykańskie wiedzą. I robią to samo, co w czasach, kiedy PiS poprzednio rządził, w sensie rządził poprzednio, no bo przecież rządził PiS przez 8 lat. Przypomnę, że w 16 roku pan Morawiecki pojechał na Białoruś, dogadał się z Łukaszenką, tak jak teraz robią to Amerykanie, na tanią energię z Rosji, na wymianę handlową z Białorusią, na wszystko to, co jest normalne dla każdego kraju, który jest normalny, czyli na współpracę gospodarczą z sąsiadami, nawet jeśli tamci są bardzo, ale to bardzo niemili i źli do otoczenia. No więc Amerykanie szybko spauzowali projekt pana Morawieckiego wtedy w 16 roku, w 2016. Pan Kaczyński i pan Macierewicz dostali telefon, żeby zakończyć w ogóle rozmowę z Białorusią i szybko nam się pojawił pan Pompeo, człowiek Trumpa, który dogadał się z Białorusią, tylko później wszystko się rypło z powodu tego, że pan Trump nie został wybrany, zostało położone, tak kompletnie wyłożone, położone i temat się nie rozwinął. Teraz Trump wrócił do władzy, jak wszyscy wiemy, niestety, albo stety dla niektórych, a dla wielu osób niestety, jednak dla tych, które tam znikają z powierzchni ziemi na Bliskim Wschodzie, to jest no niestety dla tych, którzy na to zarabiają pieniądze, czyli między innymi dla Amerykanów, którzy w tej chwili koszą niesamowity szmal na swoich energetykach, gdyż w związku z tym, że Ormuz jest ciągle otwarte, zamknięte, czyli zamknięte, wszystkie rafinerie i wydobycia amerykańskie po prostu jadą na 100% swoich możliwości i w związku z podwyżką cen energii, w sensie gazu i ropy, zarabiają krocie. To jest część tego zagrożenia na Bliskim Wschodzie, o którym mało kto mówi, bo wszyscy zastanawiają się, kiedy wreszcie Iran padnie. No Iran nie wie o tym, że upadł już tyle razy w ciągu 2 miesięcy, bo w sumie dzisiaj jest rocznica, jest druga miesięcznica pokonania tych niedemokratycznych rządów irańskich, które nie zostały ciągle pokonane. Ale wróćmy do tematu. Wróciliśmy do tematu, czyli tego, co robią Amerykanie na Białorusi, więc Amerykanie, jak o tym mówiłem jeszcze w zeszłym roku, wystosowali tam na Białoruś kontyngent ekspertów, którzy dogadują się z panem Łukaszenko. Wtedy mówiłem o 200 osobach, nowych danych nie mam, ale 200 osób z USA, tam przynajmniej od kilku miesięcy siedzi, funkcjonuje, dogaduje się z Łukaszenką. Były zwolnienia więźniów politycznych, ale nie wszystkich, a przecież pan Trump, Ameryka, ostoja demokracji, nie może sobie pozwolić na to, żeby ktoś powiedział: ej, dogadaliście się z dyktatorem, który trzyma więźniów politycznych, więc ludzie Trumpa stwierdzili: ej, dyktatorze, jeśli nie chcesz być już dyktatorem, to musisz wszystkich zwolnić, a nie tylko tych z pierwszej partii. W związku z tym Łukaszenka zwolnił wszystkich po to, że można było się dogadać w kwestii transportu rosyjskiej ropy i gazu do Europy przez Białoruś, na którym transporcie zarobią Amerykanie. Ciekawe, jak nasze władze, które tego nie dostrzegają chyba ciągle i cały czas, pan Tusk i pan Kaczyński, opowiadałem bajdę o tym, jaki to straszny jest teraz wschodni sąsiad, bo on tam brzydkie rzeczy robi na Ukrainę i w ogóle ten Białoruś też taka straszna, mimo że zwolnili tego typa z więzienia, to jednak jest dalej straszna. Nie dopuszczając do myśli tego, że będą musieli kooperować z Białorusią i z Rosją, aczkolwiek to nie oni będą kooperować, z tego co można zauważyć w wyniku tych wszystkich poruszeń związanych ze zwolnieniem więźniów i rozmowami z Białorusią, z panem Łukaszenką, który, jak wspomniałem w zeszłym tygodniu, mimo tego, że idzie na rękę Amerykanom, to bezczelnością swoją po prostu przebija nawet samego Utina, tego gościa z Kremla, przebija go, jeżeli chodzi o to, co mówi do Amerykanów. Tak czy siak Amerykanie nie zważają na to, mają to w nosie, co on mówi, bo chcą robić pieniądze bez udziału Polski. Tak, bez udziału Polski, bo jeśli dojdą te wszystkie rozmowy amerykańskie do finału z panem Łukaszenką, to energetyki z Rosji popłyną szerokim, ale to szerokim, takim szerokim gestem upłyną sobie do Polski, ale Polska nie będzie miała udziału w zyskach żadnych, bo to będą kontrakty amerykańskie. I dlatego pan potrzebny został zwolniony, bo trzeba po prostu rozwiać takie wątpliwości dotyczące demokracji na Białorusi. Pani Ciechanowska chyba tylko wyłącznie w Polsce będzie dalej przyjmowana, bo Polska jest normalna i nie zauważa tego, co się dzieje. Zresztą nie może nic zrobić, bo jak wspomniałem wcześniej, kiedy pan Morawiecki, Boże jedyny, to jest 10 lat temu, 10 lat temu, faktycznie 16 lat był 10 lat temu, ten pan Morawiecki w 16 roku, 10 lat temu chciał coś wygrać dla Polski, to go zastopował pan Kaczyński i pan Macierewicz, którzy dostali telefony od USA, ale to już mówiłem i teraz przed chwilą i tydzień temu, nie będę się powtarzał, i 2 miesiące temu, i 3 miesiące temu. Chryste panie, dlaczego o tym ciągle nikt nie wie? Zamykając sprawy polskie, bo one nie miały wielkiego znaczenia w tym tygodniu, jak zwykle zresztą, bo w Polsce nie dzieje się nic znaczącego. My wykonujemy tylko i wyłącznie polecenia z innych krajów. Wcześniej z Moskwy, to później z Brukseli, z Berlina, z Tel Awiw, z Waszyngtonu. Sami z siebie zmyśliliśmy. Ostatnio w tym tygodniu byłem w super ringu u rektora Żąbka razem z profesorem Wielomskim i tam w sumie uzgodniliśmy jedną wspólną rzecz, z którą się zgadzamy, że po tych 40 blisko latach rządów w naszym kraju Solidaruchów, Demokratów, Lewoków, SLD-owców i innych, zostały tylko lasy i tu parę osób się oburzyło: jak to tylko lasy? Przecież mamy więcej rzeczy niż tylko lasy. Nie no, mamy tylko lasy. Mało tego, przypomnę, że pana Komorowskiego był prezydentem, też chciano sprzedać lasy. Tylko wtedy jeszcze mieliśmy w miarę sensownych posłów, parlamentarzystów, to zostało zablokowane, ale ponad 10 lat temu chciano sprzedać ostatnie, co mamy, czyli lasy. O czym ja mówiłem? A, chciałem zwrócić uwagę na rzecz, która się działa w Polsce mimo wszystko. Z PiS-u wyleciało dwóch zawodników, to jest pan Mejza oraz pan Kowalski, dwóch mocnych, młodych zawodników. Powiem szczerze, że to jedyni zawodnicy, z którymi się spotkałem osobiście gdzieś na jakimś wyjeździe przypadkiem czystym. Ktoś może nie wierzyć, ale to był przypadek. Pojawili się oni dwaj. Jeszcze był ten gość, co się naparzał ostatnio z tym takim huzarzem niepokalanej Marianny. Tak, młody pan Czarnecki, ale z nim akurat nie miałem bliższych kontaktów, no więc jedyni ludzie z PiS-u, którzy potrafią dobrze balangować przez całą noc, czyli pan Kowalski i pan Mejza, wylecili z PiS-u. Nie wiem, czy za to. Chyba nie. Ponoć chodzi o Zonda Krypto, czyli aferę związaną z kryptowalutami, która wybuchła w Polsce, nie wiedzieć czemu, bo z Polską to nie ma wiele wspólnego, bo owszem, twórca Zonda Krypto był sąsiadem pana Wiplera za młodu, bo wychowali się na jednym podwórku. Owszem, ta zonda krypto powstała w Polsce, ale szybko ta zonda krypto się wyniosła na Łotwę, gdyż przepisy w Polsce zostały tak zbudowane specjalnie pod zonda krypto, żeby się wyniosła, bo nikt z polskich rządzących nie miał pomysłu, czym właściwie są te bitcoiny całe, jak to się je, z czym to się je, co to jest w ogóle, że coś ludzie sobie kupują, coś, co nie istnieje i są szczęśliwi, zarabiają, tracą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, że polski rząd nie potrafi zrozumieć w ogóle tematu, to stworzył przepisy, które wypchnęły zonda krypto na Łotwę i wszystkie problemy zonda krypto są po stronie łotewskiej, bo to oni zawalili, nie kontrolując tego, co tam się dzieje, tego, że firma, która powinna po prostu przyjmować, trzymać i ewentualnie oddawać pieniądze komuś, takie wirtualne, ale jednak pieniądze, te nasze w bankach też są wirtualne, więc żadna różnica, więc jak pan Kaczyński, Młodzim albo inne osoby ze stref rządzących mówią, że nie może być tak, że ktoś operuje wirtualnymi pieniędzmi. Macie kredyt na dom, na samochód, na cokolwiek? Mieliście kiedyś w ręku tą gotówkę, którą pożyczyliście z banku? Czy to były wirtualne pieniądze? Firma ta zonda, w związku z tym, że to są pieniądze dość takie specyficzne, te w kryptowaluty, gdyż jest ich ile jest, nie można ich dodrukować, nie powinna wydawać żadnych pieniędzy na reklamę, bo to ewentualnie ze swoich zysków, tylko wygląda na to, że ta zonda wydawała pieniądze na reklamę, na sponsoring, na inne rzeczy, nie ze swoich zysków na kryptowalutach, tylko z pieniędzy ludzi, którzy tam wpłacali te pieniądze, w sensie kryptowaluty, czyli pieniądze, bo są pieniądze wirtualne, tak każdy pieniądz. No i sprawa się w końcu rypła. Pan jeden uciekł z tej DZL-a, ten, który przejął zonda krypto od pana, który stworzył zonda krypto, tylko ten pan, który stworzył zonda krypto, nagle gdzieś zniknął, tym się nikt nie interesuje, czy on żyje, czy nie, gdzie on właściwie zniknął, nie wiadomo, po prostu zniknął, a pan, który przejął zonda krypto, najpierw stworzył sieć powiązać wśród naprawdę możnych tego kontynentu, bo na przykład w Monako zna doskonale w księżniczkę miejscową i księcia lokalnego, na imprezach międzynarodowych występował razem właśnie z ludźmi z Monako, na różnych tych SIPAKach i innych, mocno umocowany gość, nawet zaryzykuje, że ten gość, który uciekł teraz do Tel Awiw, to on ma lepsze kontakty z politykami na świecie niż nasi wszyscy rządzący oraz w opozycji łącznie wzięci. To oni nie mają takich kontaktów, jak ten pan, który uciekł. Sytuacja z tą całą zondą wygląda następująco, że w chwili, kiedy ona się wyniosła w świetle przepisów polskich na Łotwę, gdzie mogła sobie funkcjonować, to przestał być temat Polski. To już nas kompletnie dotyczy, bo wszelkie rodzaju nieprawidłowości miały miejsce na Łotwie, która tego nie skontrolowała. Tymczasem dzisiejszy rząd pana Tuska próbuje obarczyć tą aferą swoją opozycję, czyli prezydenta, konfederację, tych kaczystów, no wszystkich możliwych chce obarczyć tym, że to oni dziabnęli te miliardy złotych, które wywiózł tamten gość w kieszeni, bo to są wirtualne pieniądze, nie trzeba wielkich torebek, tak w przypadku Ukrainy, wywiózł sobie do Izraela. No i tu jest sytuacja, w której pan Tusk wyciąga informacje niejawne, tajne, dotyczące stanów kont poszczególnych ludzi z opozycji, pokazując wprost przed kamerami, że on ma wgląd w konta tych ludzi z opozycji, co jest nie do końca chyba zgodne z prawem, tak mi się wydaje. Ale to właśnie powód zondy krypto miał być tym powodem głównym, dla którego pan Kowalski i pan Mejza wylecieli z PiS-u, co jest dość głupie, bo jeżeli ludzie są zamieszani w jakieś grube afery, a byli w PiS-ie, to jakoś tak chyba lojalność ich trzyma, kiedy będą w PiS-ie, żeby nic nie gadali na zewnątrz, a kiedy są na zewnątrz, mogą gadać w rzeczy do różnych mediów, do różnych polityków, do różnych służb, tylko są dwaj oddani z kolei działacze partyjni, pan Mejza oraz pan Kowalski. Oni zostali wysadzeni z PiS-u, sami mówią, że odeszli na własną prośbę, gdyż nie chcieli oczerniać wizerunku. Nie wiadomo czym za bardzo, ale nie chcieli oczerniać. PiS mówi, że sami wyrzucił. Taka sytuacja. No zobaczymy. W każdym razie oni są lojalni. Myślę, że to się jakoś poukłada wszystkim dookoła. Temat zondy krypto na razie zamykamy, bo nic więcej nie wiemy, oprócz tego, że jedynymi ofiarami zondy krypto nie jest polski rząd poprzedni, czyli Kaczystowski i dzisiejszy, czyli Tuskowy, tylko ludzie, którzy... A czy rząd, który stworzył prawo, które wypchnął kryptowaluty poza Polskę, tak? To jest tak, to nie jest jego wina, tylko winę ponoszą jacyś ludzie, którzy skorzystali z usług firmy, która de facto jest zarejestrowana poza granicami naszego kraju. Myślę, że więcej będzie materiałów w najbliższym czasie, bo się umówiłem z jednym z głównych winowajców zdaniem Tuska na rozmowę na temat kryptografii, blockchainów. Chryste, takich sformułowań używają politycy wysocy, którzy chcą regulować ten rynek. W najbliższym czasie się z kimś takim zamierzam spotkać i naświetlić temat szerzej całej tej afery oraz tego, co się właściwie wydarzyło. Przechodzimy do naszej wiadomości. Głównym tematem tego tygodnia, takim naprawdę głównym, takim naprawdę, kurczę, super silnym, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale nie blokada Ormuzu lub odblokowanie blokady Ormuzu oraz blokada odblokowanej i zablokowanej ormuzowej pasieki, przesieki, przyczółka, tam gdzie wszyscy Irańczycy czekają tylko, żeby spotkać się z amerykańskimi i izraelskimi żołnierzami na froncie, to nie następuje, nie nastąpi w tym czasie. Coś, co się wydarzyło w tym tygodniu, jest o wiele ważniejsze od ewentualnego planu ataku albo nie ataku, od tego, czy Trump jest Jezusem, czy trzeba płacić. To jest pani od Trumpa, takie zatoczenie powiedziała, że każdy uczciwy chrześcijanin na całym świecie powinien wiedzieć o tym, że 10% swoich zarobków powinien oddawać na Izrael. Serio, tak powiedziałem. No to ja chyba nie jestem uczciwym chrześcijaninem, bo zamierzam oddawać nawet na kościół w Polsce. Tym bardziej, że ostatnie działania kościoła powodują, że myślę sobie, że likwidacja funduszu kościelnego dobrze by wszystkim zrobiła. Tu jest mały postęp, ale ten postęp wyjaśnię może w kolejnych programach, gdyż ten postęp jest tak fajny, że najpierw poczekam, aż się wściekną wszyscy ci, którzy mówią, że są komunistą, bo chcę likwidacji funduszu kościelnego. W tym tygodniu Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały wszechświat cały, całą kulę ziemską, bo kula ziemska jest zainteresowana tym, co tam się dzieje, że wychodzi z OPEC. OPEC to jest taka organizacja krajów, które handlują ropą, tam jest Rosja między innymi. Rosja zostaje, Zjednoczone Emiraty wychodzą stamtąd, gdyż jak teraz chyba widzicie na mapie, stwierdziły, że przez czas, kiedy przez ostatnie tam 10 lat budowali sobie taki rurociąg i właśnie tam, żeby ominąć Cieśninę Ormuz, jak teraz widzicie na ekranie, sobie zbudowali taki rurociąg, który omija Cieśninę Ormuz i mogą sobie puszczać ropę z drugiej strony i oni chcą tym puszczać, dlatego nie chcą być w OPEC, gdyż OPEC określa ceny ropy dla członków OPEC, a w Zjednoczone Emiraty nie chcą takiej ceny, jak ten OPEC narzuca, gdyż ona jest zbyt wysoka ich zdaniem, a oni chcą sprzedawać wszystko, co mają, a oni tego w cholerę, bo przez ostatnie 2 miesiące nie mogli czego wysyłać w takiej ilości, jakby chcieli, w ogóle nie mogli wysyłać. W związku z tym oni te nadwyżki swojej ropy, to wszystko, co mają, chcą sprzedawać taniej. No i to, myślę, powinno zaniepokoić pana Trumpa oraz Stany Zjednoczone. Ktoś zadał pytanie, dlaczego? To z prostego powodu. Dlatego, że oni mają bardzo tanią tą ropę. Wydobycie ropy w Arabii Saudyjskiej, w tamtą regionie sobie jest bardzo tanie. Jeśli oni na przykład zejdą z ceną baryłki do $30, a stać ich na to, będą zarabiać dalej, to ta cena będzie wyższa niż cena wydobycia w Wenezueli, odbitej przez Trumpa, w USA niestety, w Kanadzie, na całym tej Ameryce Południowej i Północnej nie wydobędziecie taniej niż $30 za baryłkę ropy. Do tego jest sytuacja taka, że jeśli oni sobie wyszli już, bo od 1 maja, czyli dzisiaj, wyszli z tego OPEC, tak, mogą sprzedawać ile chcą, mogą sprzedawać komu chcą. Jedynym ograniczeniem dla nich jest, uwaga, Iran. Gdyż ten port, który widzieliście przed chwilą, możliwe, że teraz znowu oświetlam, ten port znajduje się w zasięgu fruwaczy irańskich. Jeśli Zjednoczone Emiraty by chciały robić coś wbrew Iranowi na rękę na przykład USA i temu Tel Awiwowi, to myślę, że Iran się bardzo może zdenerwować. Ale jak na razie się nie denerwuje, wygląda na to, że Zjednoczone Emiraty są dogadane z Iranem, że będą sobie pod wspólną flagą wypuszczały ropę z Zatoki Perskiej oraz z Cieśniny Ormuz. To jest ciekawe. Druga rzecz w tym samym temacie, to wydarzyło się tego samego dnia, kiedy to Zjednoczone Emiraty Arabskie powiedziały o tym, że wychodzą z OPEC, to wieść, która gruchnęła błyskawicznie po tym, jak to powiedziały, że Arabia Saudyjska, z kolei, czyli sąsiad tamtych Zjednoczonych Emiratów, no rozważa, czy by nie przejść na juana. W tym samym czasie pokazały się informacje mówiące o tym, że Rosja też rozważa, czy by na przykład nie kosić w juanach od Europy, ale to się akurat nie potwierdziło, Arabia się potwierdziła. Arabia jest ciekawym krajem, że w początku tego konfliktu, 2 miesięcy, dociekają stamtąd dwuznaczne informacje, w sensie przeciwstawne, działające na siebie tak wypychająco. Bo z jednej strony Arabia cały czas się trzyma twardo jako sojusznik USA, mimo że ma tam zagrożenia strony Jemenu, czyli tych Hut i innych takich partyzantów, takich no, nie wyglądających poważnie, ale potrafiących tą Arabię trzymać szachu. Z drugiej zaś strony, w tym tygodniu znowu, po tym jak Arabia Saudyjska mówiła o tym, że chce przejść na juana, wysoki jakiś tam szejk z Arabii Saudyjskiej powiedział, że po 2 miesiącach mogą powiedzieć już wprost, że okres dominacji USA w tamtym regionie się skończył, trzeba się zacząć dogadywać. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo jednak oni mają dość dużą pozycję wewnątrz siebie i tam w tym Riyadzie nie do końca chyba nie wiedzą do końca, co chcą, ale tego typu sygnały są dość przerażające, myślę, dla Ameryki, która przecież jeżeli straci całą Zatokę Perską, straciłaby Zatokę Perską, no to może znaleźć się w sporych trapatach, szczególnie jeśli ta Zatoka, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie sprzedawała ropę taniej od nich i ten taki okres sukcesu burżyjskiego w wykonaniu USA, że teraz sprzedają wszystko, sprzedają wszystkie pieniądze, może się skończyć, kiedy ropa się okaże zbyt tania, że Amerykanie mogli przeskoczyć próg konkurencyjności. Dobra, także tak, połączmy sobie kropki, tak powoli. Zjednoczone Emiraty, uciekają USA. Arabia, myśli o uciekaniu USA. Katar jest kolejne państwo, które wydaje tę Europę, jest takim, stoi na takim rozdrożu, bo z jednej strony ma dobre stosunki, zawsze miało z Iranem dobre stosunki, pomagało w trakcie różnych sytuacji kryzysowych, generalnie jest proamerykański, ale jednak z tym Iranem bardzo blisko stoi i w tym momencie są na takim, nie są przeciwni Iranowi tak do końca, tak? Jakby to można było się spodziewać po sojuszniku USA. Mamy Oman, czyli kolejne państwo w Zatoce, które od początku działań cały czas jest po stronie mediacyjnej, chce zakończenia tych zbrojów, konfliktu. Co ciekawe, od początku konfliktu, w sensie jeszcze przed tym konfliktem, tam zacumował w Omanie taki duży statek z radarami, który śledził całą przestrzeń kosmiczno-powietrzną nad całym terytorium Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów, Kataru, Iranu i tak dalej. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to był chiński statek. W sensie jest chiński statek radarowy. Także oni też na Oman jak się usadowił w miejscu, w którym po prostu wszyscy wiedzą, że no, gra na stronę niekoniecznie amerykańską. Mamy tych ludzi z Jemenu. Wygląda na to, że cały ten region zaczyna się przewartościowywać intelektualnie, jeżeli chodzi o politykę amerykańską i izraelską. Jak skończy, nie wiemy, ale warto to obserwować. Tak w skrócie, co się dzieje w samej Zatoce, co się dzieje koło Zatoki, to jest jeszcze bardziej ciekawe. Gdyż w Indiach, bo to są wiadomości z Indii, które dostałem w zeszłym tygodniu, jeszcze one się nie zmieniły, nie zdewaluowały się przez ten tydzień, w Indiach trwa cały czas debata na temat sytuacji w Zatoce, bo nie za bardzo wiedzą, na kogo postawić. Bo z jednej strony oni bardzo nie lubią tych muslimów, nie znoszą ich, nie lubią ich, po prostu nie chcą, bo wiadomo, że Pakistan, z kolei góry, NAP jest, mapę chyba wszyscy znają, także jak tak mówię, góra, dół, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Pakistan jest muzułmański, w związku z tym Indie są bardzo antymuzułmańskie, w związku z tym by bardzo chciały trzymać sztamę z Tel Awiwem. No ale są tam też duże ruchy polityczne, które mówią, ale może byśmy postawili na tanią energię, bo ten Izrael to sobie nie dostarcza, jakbyśmy chcieli tak sobie fajnie funkcjonować, teraz mam reglamentację ropy, sprzedaży i tak dalej, to może jednak postawić na ten Iran. Jest stan zawieszenia w samych Indiach. Za to Pakistan, który jest bardzo istotną częścią Golanki, na przykład Indie, do siebie w tej chwili ropę transportują statkami z banderą pakistańską, tak? Do której to bandery zaraz jeszcze wrócimy, bo się pojawi temat Japonii, bo ciągle jesteśmy w jednym kociołku, ale to się wszystko, jak widzicie, bardzo rozszerza. Pakistan! Dwa dni temu, ja nie wiem, czy to był dzień, w którym Zjednoczone Emiraty informowały o tym, że mają nowy port, z którego będą korzystać, ale to jeśli nie, to było najpóźniej dzień później, po tym jak ta informacja została opublikowana w mediach bliskowschodnich, a później światowych, błyskawicznie, po sekundzie światowych. No więc okazało się błyskawicznie, że Pakistan, który jest negocjatorem, przynajmniej był, starał się być negocjatorem między USA a Iranem, otworzył cztery ogromne przejścia graniczne między Iranem a Pakistanem. Czyli wszystko to, co było przez całe lata i teraz przez ostatnie dwa miesiące, blokowane za sprawą różnego rodzaju sankcji, ten Iran tak kisił, powiedzieć teraz od razu, że są w Polsce eksperci i na świecie eksperci, którzy twierdzą, że Iran zaraz padnie dlatego, że tak już ma dużo wszystkiego u siebie i nie może tego wywieźć, że zaraz padnie, bo nie da sobie rady wstrzymać na przykład ogromnych ilości ropy i tak dalej. Mówić o nich? Nie, bo to są wariaci. Dobra, więc teraz Iran, nawet biorąc na poważnie tych wariatów, przed chwilą Iran w tej chwili może sobie przez granicę z Pakistanem wypuszczać co chce pociągami. No i wypuszcza sobie ropę do Chin, wypuszcza sobie różne towary, z Pakistanu bierze tekstylia, które zawsze brał od Pakistanu. I ta sytuacja jest znowu rozwojowa, gdyż nagle Iran został odblokowany oprócz Ormuzu, przez który przecieka trochę tego, niedużo jednak przecieka, to teraz ma szlak pakistański, to może przeciekać o wiele więcej. Co na to kraje regionu, kiedyś wiedziały o tym, co robi Pakistan. I teraz uwaga, bo to jest ciekawe, bo Zjednoczone Emiraty, które mówią, że będą działały razem sobie z tym, z Iranem, w sensie nie oficjalnie, ale jednak ku temu się przychylają, kiedy tylko Pakistan próbował o tym, że te granice są otwarte, Iran sobie może handlować z kim chce, gdzie chce i jak chce poprzez granice pakistańskie, Zjednoczone Emiraty natychmiast wystąpiły, nawet nie z apelem, tylko z żądaniem do Pakistanu, żeby tak, tacy jesteście, to w takim razie oddawajcie cały hajs, jaki od nas pożyczyliście w ciągu ostatniego czasu. Tam jakaś ostatnia transza wam została, ale to spore miliardy dolarów, w związku z tym oddawajcie. Nie było mowy o tym, że mają zamknąć granicę, tylko że skoro tak, jak robicie, nie informując o tym sojuszników swoich, ze Zjednoczonych Emiratów, to macie takie żadne pieniądze. To jest o tyle jeszcze bardziej ciekawe, że przecież przypomnijcie sobie, że dwa miesiące temu, kiedy to zaczęła się cała rozpierducha na Bliskim Wschodzie, to Pakistan zagwarantował Zjednoczonym Emiratom, że jeśli coś się wydarzy grubszego, w sensie grzybowego, takiego w powietrzu grzyby się pojawią w okolicy, to Pakistan ochroni Zjednoczone Emiraty przed tymi grzybami, mając swoje grzyby, które może im wysłać z pomocą. W sensie nie wiem, czy można pomagać grzybami, bo tam jak grzyb już spadnie, to nic nie zostaje na ziemi, ale to jest ta sytuacja. Pakistan, który podjął kontakty ze Zjednoczonymi Emiratami na początku tego zagrożenia bliskowschodniego dwa miesiące temu, w tej chwili jest szarpane o pieniądze od tego samego kraju, któremu zapewnił bezpieczeństwo w jakiś sposób. No ale weźmy pod uwagę, że w zeszłym roku w czerwcu, kiedy to Tel Awiw zaatakował Iran i musiał wołać wujka sama po pomoc, bo wtedy Iran bardzo i Teheran bardzo odpowiedziały ostro i wtedy z tego Tel Awiwu mało co miało zostać w finale odpowiedzi irańskiej, to wtedy, kiedy to się zaczęło i Tel Awiw zaczął grozić z kolei Iranowi, że wyśle mu grzyby, jak się nie uspokoi, to wtedy Pakistan też powiedział Irańczykom: spokojnie chłopaki, nie macie swoich grzybów, bo mamy swoje islamskie grzyby, więc jeśli te patusy z Tel Awiw wam cokolwiek będą groziły albo wyślą cokolwiek grzybowego do waszego kraju, nad wasz kraj, to my wtedy swoje grzyby wyślemy z kolei nad Izrael i sytuacja się wyciszyła, wujek sam przyjechał, trochę bombardował i sytuacja się rozeszła po gościach. Ten łańcuch powiązań w tamtym regionie jest niesamowity. Tak? Po prostu Pakistan z Iranem przeciw Emiratom, które to z kolei razem z Pakistanem, przeciw Iranowi, ale jednak razem. Mamy Arabię, która niby jest po stronie USA i Izraela, ale jednak nie do końca, gdyż chce przejść na Iwana. Są Chińczycy, którzy, kiedy Amerykanie powiedzieli, że no dobra, zamykamy ten Hormuz dla wszystkich. Nie ma tak, że po prostu ktoś sobie przepływa bez naszego pozwolenia. W sensie Iran pozwala, to my nie pozwalamy, zablokujemy to. I wtedy zablokowano między innymi na sekundę statki chińskie, w których przypominam, że Chińczycy powiedzieli tak, moment, nie. To my tak nie chcemy, po prostu macie nam pozwolić pływać chińskim statkom. Amerykanie się błyskają, się w co wyzwychali. Także mamy Chiny, Amerykę, Tel Awiw, Teheran, tutaj, Riyad, Zjednoczone Emiraty, Pakistan, Indie, Chiny. I dlaczego są nie właśnie w Japończykach? Gdyż dokładnie w tych samych dniach, kiedy to wszystko, o czym teraz mówię, się działo, Japończycy dogadali się na przewóz ropy z Iranu do siebie, gdyż Japonia jest bardzo uzależniona od ropy irańskiej, bardziej niż Chiny nawet, i dogadali się tak, że po prostu pod flagami Pakistanu, znów się pojawia Pakistan, pod flagami Pakistanu, w tymi banderami Pakistanu, ropa do Japonii będzie sobie płynąć z cieśniny Ormuz, czyli są znowu z Iranu. Chryste panie, to jest tak zagmatwane, ale tak proste z kolei, tak? Jak sobie doświadczycie puścić na wolnym tempie, bez mojego słowotoku i sobie wejdziecie mapę i rozrysujecie kto, z kim, jak i tak dalej, można tak zaryzykować stwierdzenie, graniczące z pewnością, ale to jest tylko stwierdzenie, bo nic nie jest do końca oczywiście oczywiste oraz wiadome oraz musi tak być. Jeżeli dobrze to wszystko zostanie rozegrane, tak jest rozgrywane w tej chwili, to chyba jesteśmy świadkami, możemy być, załóżmy, że możemy być początkami końca petrodolara, który zarządza całym światem. I na to trochę wygląda. Spotkałem się z teorią w tym tygodniu, bardzo ciekawą zresztą, mówiącą o tym, że pan ten żółty Trump nie zwariował, że on robi to, co robi z pełną premedytacją i to jest bardzo mądry i bardzo sprytny plan, gdyż to, co on robi, to wysadzi całą Zatokę Perską, w sensie oni umrą z głodu. Daleko to przyjęte, ale jednak. A to, co on robi, to wzmacnianie gospodarki amerykańskiej i faktycznie to się klei, gdyż, tak powiedziałem, Amerykanie w tej chwili zarabiają miliardy dolarów na ropie i gazie swoim, a tamci mają dość duże kłopoty. Tylko, że ten plan jest chyba krótkoterminowy bardzo, bo jeżeli ci wszyscy ci z Zatoki dogadają się wreszcie między sobą, to myślę, że jak dobrze pójdzie, to będę w moim życiu świadkiem upadku kolejnego imperium. Upadły Sowiety, teraz Ameryka ma dość duże problemy gospodarcze w środku, gdyż tam ludzie z kolei patrzą w Stanach i patrzą to, co się dzieje i tak mówią, tak moment, wydaliśmy dziesiątki miliardów dolarów na akcję, która powoduje, że jesteśmy jeszcze biedniejsi, bo nie stać nas na benzynę, nie stać nas na energię, gdzie tu jest jakiś sens i rośnie antysejsmizm. No ale dobrze. Zostawmy te tematy na boku, bo myślę, że w ciągu najbliższych minut, godzin, dni znowu się pojawią nowe elementy tej układanki, które trzeba będzie jakoś po prostu skleić, dokleić, jeszcze będzie wyciąć z poprzedniej układanki. Aczkolwiek od dwóch miesięcy ta układanka jakoś tak nabiera dużego sensu, wyrazu i robi się bardzo kształtna. Gdzie w tym wszyscy jesteśmy my? W pośladku. Co ja mówię w pośladku? Matko, przepraszam mocniej wszystkich patriotów. W tym tygodniu minister, jeden z ważnych ministrów naszego rządu, poinformował o czymś, co powoduje, że serce rośnie, gdyż się okazało, że polskie miasta są bardzo bezpieczne. Także w polskich miastach jest bezpiecznie, sympatycznie, miło. Do tego stopnia, że wszystkie dziki stwierdziły, że jak mieszkają w lasach, to jest im słabo, bo tam się im nie podoba, tak? Dzik w lesie stwierdził, że mu się tam nie podoba w lesie, w związku z tym się przeprowadzają te dziki do miast. Posłuchajcie.
Tak, ale dlaczego są w miastach? Dlatego, że były masowo odstrzeliwane przez wiele, wiele lat. Na to poszły ogromne pieniądze, 500 000 000 złotych ze Skarbu Państwa. I okej, tam oczywiście częściowo to były ważne rzeczy, tak? Kwestia walki z ASF-em, czyli tam afrykańskim pomorem świń, to są istotne, ważne rzeczy. Ale została zaburzona równowaga. Dziki są inteligentne, uciekły do miast, bo tu są bezpieczne.
No, jest w tym jakiś sens. I zresztą to jest potwierdzenie tezy o tym, że Polska jest 21. gospodarką świata i jest już tak dobrze, nawet dziki uciekają z lasów do miast, żeby tam mieszkać, tak? Ja nie wiem tylko, czy mieszkańcy miast, którzy mieszkają w miastach, chcą mieszkać z dzikami, ale jak się słucha z kolei ministrów tego samego zresztą oraz innych ministerek tego rządu oraz ministrów, to oni twierdzą i dziennikarzy, jak pani ta Gołzdyra, tak? Gołzdyra? I wielu innych specjalistów na tym poziomie twierdzą, że nie można dzikich zwierząt tam eliminować, bo to jest bardzo niehumanitarne, że jak taki dzik na przykład leży w piaskownicy, to dzieci powinny tam przyjść, mu nie przeszkadzać, bawić się normalnie, tak żeby nie obudzić dzika. Także Polska jest super fajnym, tolerancyjnym krajem, bo być może nie tolerujemy innych nacji za bardzo, tak twierdzą ci sami dziennikarze, ale tolerujemy zwierzęta dzikie do tego stopnia, że te się przeprowadzają do miast. Nie wiem tylko, czy będą czynsz zaraz płacić, ale to możliwe. Pewnie jakaś fundacja, jakiś NGO, albo na przykład Unia Europejska stwierdzi, że dziki to ludzie i w związku z tym będziemy płacić socjal na dziki, że mogą sobie mieszkać w miastach.
Zwierzęta udomowione powinny mieć obywatelstwo. Obywatelstwo. Zwierzęta liminalne powinny być traktowane jak uchodźcy. Natomiast zwierzęta dzikie powinny być traktowane jako obywatele państw suwerennych.
To nie ja wymyślam, to jest logiczna konsekwencja tego, co oni w tej chwili olą, tak? No proste. W tym tygodniu także, minionym, bo to jest przegląd minionego tygodnia, w związku z tym warto zauważyć, że w minionym tygodniu pewna informacja obiegła świat i przebija się może trochę mniej niż sytuacja w Zatoce, ale jednak widziałem, że media dużo zostały poruszone. Uwaga, w tym tygodniu w Bangladeszu, no daję czas na poszukanie na mapie, no właśnie, w Bangladeszu uruchomiono elektrownię atomową. Można? Można. Zażartowałem sobie na Twitterze, że Polska jest 100 lat za tym, za Bangladeszem i tutaj usłyszałem, że jestem bardzo złym człowiekiem. Dlaczego? Gdyż nie patrzę pozytywnie na sytuację. Z wypowiedzi różnych ekspertów, bo nie tylko ci na Twitterze, różni anonimowi eksperci, ale także głównie eksperci mówili o tym, że no tak, być może Bangladesz sobie zbudował elektrownię atomową, ale to nie jest taki ajbaj, to nie jest wielkie halo, bo po pierwsze zbudował sobie tą elektrownię za pomocą tych z Kremla. A poza tym Bangladesz jest biedny. Biedny tak jak Rosja, jak Białoruś i jak wiele innych krajów, które mają elektrownię atomową. W związku z tym wniosek jest prosty. Tylko biedne kraje stawiają sobie elektrownię atomową. Na przykład takie Niemcy są biedne? Nie, są bogate. Mają elektrownię? Nie mają, bo je pozamykali. Czyli gwarantem sukcesu i bogactwa w różnych krajach, w sensie w danym kraju, jest to, czy ma, czy nie ma elektrowni. Jak ma elektrownię atomową, to jest biedny, tak jak Francja. Z tego wynika, a jak nie ma elektrowni, to jest bogaty, tak jak Niemcy. I każdy kraj, który stawia elektrownię, sprowadza sobie na głowę nieszczęście. Kolejna logika, która do mnie jakoś nie do końca trafi, ale staram się ją przestawić, tak, bo chcę być praworządny, tak, chcę być taki mainstreamowy mocno, żeby to wszystko miało ręce i nogi, tylko to nie ma rąk i nóg. Jak opowiadam to, tego nie chcą, to nie ma rąk i nóg, bo ja bym wolał mieszkać jednak w takim, nie wiem, kraju jak Polska, który nie jest do końca biedny, ale który jednak ma elektrownię i nie sądzę, żeby postawienie elektrowni w Polsce atomowej spowodowało tutaj jakąś totalną biedę. Tak sugerują eksperci rządowi, dzisiejszego rządu i chyba poprzedniego też, bo tamci jak mieliby zbudować elektrownię, to by dawno zbudowali. A przypomnę, że za komuny za tego złego Jaruzela, za złych ruskich, byliśmy już blisko własnej elektrowni jądrowej. Mogliśmy sobie postawić, sobie zaczęliśmy nawet stawiać w Żarnowcu, są teraz zgliszcza po tym, jak się ruiny. I ona, ta elektrownia, by powstała, gdyby nie Solidarność. Mówię o tym kiedyś, tak? Nie? Ktoś się pamięta? Przy okrągłym stole w 89 specjalna ekipa solidarnościowa usiadła z dokumentami z Banku Światowego i na podstawie dokumentów z Banku Światowego udowodniła wszystkim, że elektrownia atomowa w Polsce jest bardzo złym pomysłem, bo prąd będzie tani. Serio, tak było. No bo z węgla jest droższy, z tego będzie tańszy, w związku z tym związkowcy stracą pracę, w związku z tym nie budujmy elektrowni atomowej. I strona solidarnościowa mogła na stronie komunistycznej, która była za atomem, żeby tego atomu nie było. To jest kolejny kamyczek do 89 roku i tego, jak wtedy zarąbał nam przemysł. Elektrownia atomowa nie powstała, to co było zniknęło. Mieliśmy światowej jakości sprzęt elektroniczny, tego już nie mamy. Mieliśmy jednak jakieś fabryki samochodów, tego nie mamy. Kopalni już teraz też nie mamy, nic nie mamy. I wracamy do tematu, że zostaną tylko lasy. Które też, myślę, faktycznie mogą zaraz zniknąć w formie zapłaty za 447. Ale to nie, to są teorie spiskowe. No dobrze, na koniec taka dwie wiadomości mam, które chciałbym się z wami podzielić, ale w które chcę was trochę zaangażować. Pierwsze wiadomości to dzisiaj tak dotarło do mnie, że jest remiza strażacka gdzieś na wschodzie polskim, w okolicach Włodawy, która jeździ samochody, które ma pół wieku, w sensie ich wóz strażacki ma pół wieku, zaczyna się rozpadać i chłopaki zbierają pieniądze na nowy wóz strażacki. Dzwoniłem się dzisiaj z nimi i dowiedziałem, że potrzebują tam 60 tysięcy złotych na taki mniejszy wóz strażacki, lepszy kosztuje około 100 tysięcy złotych, zbierali już chyba 15 tysięcy złotych, więc wrzucam w linku poniżej, w sensie pod tym materiałem, linka do tej, czy wrzucam linka do linka, tej zbiórki, także ewentualnie ktoś chciałby pomóc tym strażakom, to żeby sobie mógł wpłacić pieniądze na wóz strażacki nowy, pomóc ludziom, bo to myślę jest sensowne. Dziwi, dlaczego w państwo polskie nie zapłaci swoich bohaterów, jakby nie spatrzeć, czyli strażaków w odpowiedni sprzęt, ale to jest informacja dla osób, które mają ochotę wesprzeć tych strażaków. A druga to jest taka, że wydawnictwo Prześwity, które reklamowałem 2 tygodnie temu za pomocą książki mówiącej o sytuacji, w sensie o historii Bliskiego Wschodu, wydało w tym tygodniu masę nowych książek i ja polecam ich stronę. Tym bardziej, że specjalnie dla was wynegocjowałem, że każdy, kto sobie wpisze kod PITU-PITU, kupując książki w Prześwitach, dostanie 35% zniżki na cenę, która wyświetla się w sklepie. To jest taka informacja, dwie dobre informacje, w sensie pomóżmy ludziom oraz pomóżmy samym sobie w zdobyciu wiedzy na tematy ciekawe oraz istotne. Dobra, i to jest na dzisiaj wszystko, gdyż tam więcej rzeczy się ciekawych nie działo. Chyba. Może mi umknęło. Ale pewnie nie w Polsce. Dziękuję wszystkim sponsorom tego odcinka. Dziękuję państwu za uwagę i widzimy się w tygodniu. Do zobaczenia. PITU w przyszły piątek będzie na bank, tak jak dzisiaj było, właśnie skończyło. Życzę miłego świętowania. 1 maja święto ZOMO, 2 maja chyba Dzień Flagi, mylę się, zaraz mi potrafi się zabiją, oraz 3 święto, czyli Konstytucja, która w sumie pogrążyła Polskę w chaosie i doprowadziła do jej upadku. Takie mam święta w Polsce, co poradzić. Do zobaczenia, ściskam serdecznie. Panią w szczególności, pa!
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.